Meine Damen und Herren,
szanowne panie i panowie,
ich gebe zu, ich habe sie nicht
verstanden, nie rozumiałem tego wprowadzenia, ale mam nadzieję, że państwo będą mnie rozumieli, ponieważ mają państwo założone słuchawki i będą państwo słyszeli zamiast mnie głos kobiety i wydaje mi się, że to jest taki przyjemny detal dzisiejszego wieczoru. Mam nadzieję, że mikrofon jest dobrze ustawiony, można mnie słyszeć, dźwięk dochodzi, wszystko jest w porządku.
Mich mit meinem Manuskript beschäftigt.
No i teraz będę musiał zająć się moim manuskryptem, który przygotowałem na dzisiaj.
Ich spreche über das Phänomen
będę mówił
Iba
o fenomenie, o zjawisku Iby w Niemczech. Nazywam ten
Ibalogie.
Wykład Ibalogia.
Ibalogie.
Ibalogia.
Der Titel,
bo ten tytuł brzmi bardzo naukowo, jak lepidopterologia, czyli nauka o motylach.
Damit will ich
i chcę przez to wyrazić, że chcę przedstawić spojrzenie z zewnątrz. A więc będę próbować zaprezentować to zjawisko Iby, opisywać je i analizować. Co prawda byłem w środku tego fenomenu, częścią jego byłem, będąc członkiem kuratorium w roku 2010, a nawet od 2002 do 2010 członkiem gremium, które było pewnego rodzaju radą nadzorczą. A w czasie moich studiów architektury w Zurychu zaczęła się IBA 84 w Berlinie, której wpływ, znaczenie, fascynacja na nas studiujących była bardzo ważna i chętnie o tym pamiętam. Potem od 1999 roku byłem na Biennale w Wenecji i widziałem wystawę poświęconą Ibie w Emscher Park i jeszcze raz byłem pod wielkim wrażeniem prostoty, powagi, mądrości tej pracy. Ale to było jeszcze wszystko bardzo z daleka. A teraz, po tym całym procesie, po roku 2010, kiedy widziałem to wszystko bardziej z bliska, chciałbym troszeczkę pogłębić ten temat i wyjaśnić Państwu, czym jest IBA. I zacznę swoją prezentację od struktury, budowy szkieletu tej istoty, jaką jest IBA, a więc tego motyla. Potem przedstawię poszczególne egzemplarze, ale tylko tak, jak pozostawiły one na mnie swoje wrażenie, potem pozwolę poszczególnym elementem zabłysnąć, naszczycuję cechy szczególne, bo na więcej nie wystarczy czasu. Będę starał się potem podsumować, ale przedstawić też propozycję i tezę, w jaki sposób IBY mogłyby być zbudowane w innych warunkach, jakie mogłyby dzięki temu powstać nowe możliwości. Zacznę od rozważenia
struktury.
Słowa, które stoją za tymi trzema literami IBA. Co się za tym kryje? Na pierwszy rzut oka łatwo je uchwycić i zrozumieć, ale potem, jak się przyjrzeć bliżej, zaczynają być dość obce. To tutaj cytuję Karla Krausa. Międzynarodowe, internacjonalne. Co to w ogóle oznacza w tym kontekście? Czy chodzi tu o domy, o architektów, o stylistykę, uwagę, jaką to na siebie ściąga? Co oznacza słowo 1957 przy pierwszej Ibie? Co oznaczało to w Hamburgu, gdzie mieliśmy IBE 2013, która się właśnie skończyła, gdzie w zasadzie odpowiednim słowem byłoby globalizacja, co ono oznaczało albo będzie oznaczać stosunku do IBE w Brazylei, która dopiero zaczyna się w najbliższy weekend i organizowana jest przez trzy kraje. A może jest to po prostu nowe, modne słowo z lat 50. Czy jesteśmy jak James Bond i działamy na całym świecie? To ma w sobie ten aspekt takiego motylu, motyla, który się wykluwa z poczwarki i przez to staje się coraz bardziej interesujący. Potem jest B, jak budowa. Co to oznacza? Budowa, budowanie, proces budowania albo sam produkt, który dom, który zostanie zbudowany, jaki to ma być odcinek procesu albo jaki rodzaj produktu uważa się za warty pokazania. Kto czy co kryje się za tą literą B? Czy gospodarka budowlana, Bauhaus, firmy budowlane, czy wreszcie architekci? Ale architekci zaczynają się na A, a nie B. To ja na ten temat jeszcze może dlatego powiem kilka słów później. I wreszcie trzecia litera A, która wydaje się być łatwiejsza do zrozumienia. A jak wystawa, to jeszcze można w ten sposób zrozumieć. A jak wystawa po niemiecku, Ausstellung, to można uznać za wyznaczenie okresu, otwarcie, zakończenie wystawy, czy chodzi tutaj o samo wydarzenie, czy spotkanie, gdzie można pójść, coś obejrzeć, a potem, gdy się już zakończy, nie można tam pójść. Jak to będzie miało miejsce w Bazylei w soboty. Ale jak się temu dokładnie przyjrzeć, to mamy cały okres wystawy. Takie wystawy IBY są przygotowane, trwają 5, 10, 15 lat, to jest cały proces. Imprezy oczywiście kilka miesięcy, pół roku, ale okres przygotowania należy jeszcze do samej IBY. To jest ten okres, kiedy motyl jest w formie poczwarki i w takim razie, czy on należy do samej IBY, czy nie, czy należy to traktować jako całość, czy sam tylko okres imprez wycinkowo uznać za IBĘ. Także wydaje mi się, że to określenie IBA, międzynarodowa wystawa budowlana, jest sama w sobie już mało zrozumiana, bo to pięknie brzmi, jest wiele pięknych słów, ale brakuje nam tutaj takich słów jak architektura, miasto. Mamy tylko właśnie te słowa w tłumaczeniu na polski, międzynarodowa wystawa budowlana. Trochę mało, ale jak się temu dokładnie przyjrzeć, to małymi literkami widzimy napis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. I to wskazuje na to, że IBY przygotowywane są przez urzędy czy wydziały planowania miasta, mają legitymację polityczną dzięki uchwale parlamentarnej, są finansowane ze źródeł środków publicznych, a więc są instrumentami, które mają stworzyć, wygenerować porozumienie między z instytucjami publicznymi i podmiotami prywatnymi, a ponieważ są spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, mogą zawierać umowy, zatrudniać pracowników, realizować sprawy organizacyjne, składać oferty finansowe. Ich dyrektorzy są mianowani, bardzo często są to znane osobowości świata kultury i lepiej udaje im się niż urzędnikom połączyć, zebrać ze sobą różne siły w mieście i zobowiązać ich do wykonania długoterminowych ustaleń, bo o to przecież właśnie chodzi. Planowanie jest zakładane na długi okres czasu i chodzi o to, żeby pogodzić je z chwilowym nastrojem społeczeństwa. Mogą sobie Państwo to świetnie wyobrazić. Takie plany przygotowuje się na 25 lat w przód. Na przykład jak chcemy wypisać kanał, to trzeba odpowiednie grunty kupić, dokonać uzbrojenia terenu. Trzeba inwestować w ten sposób, żeby później to się wszystko zwróciło. Jeżeli zmieni się w trakcie tej budowy nastrój, Na przykład planujemy elektrownię, a potem po 12 latach coś się zmieni, może nie będziemy jej chcieli zbudować. Bo na przykład elektrownie są brzydkie, niebezpieczne, społeczeństwo nie będzie go chciało, to mamy problem w Urzędzie Planowania. I dokładnie takie problemy, dyskrepancje występują pomiędzy postrzeganiem przez społeczeństwo, przez opinią publiczną, tego, co zostało zaplanowane i w jaki sposób możemy to pogodzić ze sobą, tak żeby ludzie zgadzali się na plany. A więc IBY są bardzo skutecznymi instrumentami sterowania, ponieważ mobilizują opinię publiczną i potrafią wywierać presję na poszczególne podmioty, które w tym współdziałają. I czy chodzi tu o przetestowanie nowych inicjatyw w zakresie planowania, zebranie reakcji publicznych, wzmocnienie słabych opinii czy nastrojów, zawsze ich ostatecznym celem jest wygenerowanie zgody na zadania w zakresie planowania. I w jaki sposób to może nastąpić, mogę pokazać Państwu na przykładzie każdej z wystaw, wyliczając je po kolei. Potem została zniszczona w trakcie wojny i trzeba ją było na nowo odbudować. Powstało pytanie, jak to zrobić. To pytanie postawiono na wystawie Interbau, a więc to początkowo był Interbau, w skrócie IBA, a nie ta międzynarodowa wystawa budowlana, jak jest teraz. W każdym razie nazwano tę wystawę również drugim pod tytułem Miastem Jutra od 1953 roku do 1957. I tutaj się wszystko zaczęło. To była naprawdę bardzo interesująca propozycja pochodząca od architekta Zygmana z 1948 roku. Na górze pokazuje wycinek z Berlina ze zniszczeniami wojennymi, a na dole tak, jak można by to wszystko odbudować. To są wszystko bardzo pragmatyczne rzeczy. Tam, gdzie są wolne tereny, mają być zbudowane wieżowce z tą ilością mieszkań, która została utracona przez zniszczenia. Minimalistyczna koncepcja, bo jeżeli dzisiaj możemy odzyskać jakieś tereny, staramy się je dokładniej zabudować. Ale tutaj
des Wiederaufbaus wäre vielleicht zu verkraften, aber bereits sind wir ja in der Systemkonkurrenz.
Widzimy okres konkurencji systemów politycznych. Mamy wschodnią stronę miasta, propozycje, jak rozbudować Aleję Stalina, powstają te wielkie pałace socjalistyczne, te wspaniałe ulice, które mają tę socjalistyczną sztukę budowania przedstawić. To jest zresztą bardzo skuteczne propagandowo, ponieważ jest to pierwsza konkretna propozycja, która podoba się mieszkańcom miasta. To są bardzo dobre mieszkania, duże domy, wspaniałe domy. To jest piękne życie, które tam okazuje się być możliwe. I tutaj też na tym zdjęciu widzimy, że z Berlina ma stać się Berlin, Paryż, Moskwa, w każdym razie jakieś wielkie, piękne miasto.
Frau mit ihren beiden Kindern.
Tutaj widzimy kobietę z dwojgiem dzieci przy balustradzie, przy latarni. To ma być coś poruszającego w czasach, kiedy mamy jeszcze do czynienia ze zniszczeniami wojennymi widocznymi w mieście. I to jest problem, który pojawia się po zachodniej stronie miasta. Co temu przeciwstawić? W jaki sposób przekonać ludzi do tego, żeby nie uciekali nam z tego miasta, żeby chcieli tu pozostać.
Andere oder Gegeninszenierung. Sie sehen, das
i dlatego mamy rodzaj pewnego rodzaju przeciwnej inscenizacji. Tutaj mamy dach hangaru na zdjęciu. Konrad Laxmann tak nazywał się architekt, który to zaprojektował. Projektował architekt hangary dla wielkich samolotów. I tutaj miał zbudować pawilon przeznaczony na wystawę. Bo w końcu czytamy tytuł Miasto Jutra. Czyli mamy do czynienia nie z dzisiejszym miastem, takim jakie powstaje na Alei Stalina, tylko mamy do czynienia z obietnicą na przyszłość. A więc tutaj pokazywać będziemy miasto przyszłości, które dopiero powstanie.
Jak
przeczytałem to wszystko, to pomyślałem sobie, że zrobiono to również w celu propagandowym, żeby przedstawić chrześcijańską politykę chrześcijańskich demokratów w Niemczech Zachodnich. To miało być to miasto jutra, które oni tutaj pokazywali. W tym pawilonie, którego tak przed chwilą widzieliśmy na zdjęciu, widzimy po lewej stronie miasto wczorajszego dnia przeszłości. To jest coś potwornego, głośnego, z hałasem, zatłoczone, nieprzyjemne. Tutaj nikt nie chce dzisiaj mieszkać. I dlatego dajemy bezpośrednią odpowiedź na Aleję Stalina. To jest taka typowa krytyka miasta, jaka następowała w XIX wieku i na początku XX. Jak krytykowano te wszystkie stare części miasta i mówiono, że nowoczesny człowiek nie może tego wytrzymać. A tutaj po prawej stronie na dole widzimy już nowoczesne, współczesne miasto albo miasto jutra. Chociaż, przepraszam, to dla mnie trochę wygląda jak obóz uchodźców, ale tak to przedstawiano. Będziemy mieszkać w takich domach, będziemy mieszkać razem z różnymi pokoleniami, wszystko nam się będzie bardzo podobało. Babcia robi na drutach, tata wraca z pracy. Gdzie jest mama, tego nie wiemy, pewnie w kuchni. No ale tak to tutaj przedstawiono, tak miały te domy, mieszkania w przyszłości wyglądać. Tak miało wyglądać całe miasto. I potem pojawił się jeszcze jeden aspekt, który wydawał mi się szczególnie piękny, mianowicie komunikacja. Karta ateńska, to były te projekty, które z 1933 roku pochodziły, tam wtedy jeszcze nie było autostrad, wszystko nie mogło wyglądać tak, jak to tutaj pokazano. Ale na lewym obrazku widzimy już klasyczną sytuację dotyczącą walki klas. Jak nie będziemy mieli auto, to będziemy musieli się tłoczyć na ciasnych drogach. A tutaj mamy to wielkie cygaro palone przez kierowcę. To ma przypominać nam o poprzednich latach, kiedy to nie było tak, jakbyśmy sobie to wyobrażali dzisiaj. Dzisiaj chcemy funkcjonalizmu. To jest tablica informacyjna dotycząca tej okolicy południowej części Hansaviertel, tej dzielnicy, gdzie stworzono wystawę z listą nazwisk architektów. Międzynarodowe nazwiska tutaj widzimy: Paryż, Wiedeń, Karlsruhe, Rio de Janeiro, najróżniejsze miasta są reprezentowane, Helsinki, Berlin, Berlin i tak dalej.
To jest internacjonalne.
To wszystko jest więc bardzo narodowe już w tym czasie. to jest takie bardzo rozproszone osiedle, w którym proponujemy w zasadzie różne typy domów. Tutaj na przykład są duże budynki mieszkalne, te punktowo ustawione, to wieżowce, potem niska zabudowa, całe osiedle domów w niskiej albo średniej zabudowie, niewielkie, trzypiętrowe, pośrodku pewnego rodzaju autostrada, która przecina to całe osiedle. Odpowiednio wydzielona, żeby nie zagrażać dzieciom na przykład, a więc te wysokie budynki, mniejsze bloki mieszkalne i te niskie budynki. Ta wystawa była potraktowana jako osiedle wzorcowe na pewnym wydzielonym terenie w dzielnicy hanseatyckiej. Miała bardzo wysoki standard. Ale było to tylko w programie, bo w programie umieszczono ogromny wybór różnego typu domów i architektów, żeby konsumenci mogli sobie z tego wybierać jak z katalogu i żeby to wszystko umieszczone było w idealnym zielonym krajobrazie. Ale tak naprawdę nigdy w przyszłości już na takim poziomie i w takim standardzie tego nie zbudowano. Pozostało to tylko dokonaniem jednostkowym jak Aleja Stalina. Ale kiedyś, kiedy upadła konkurencja systemów, to się skończyła. A więc tutaj obiecywano nam pewnego rodzaju swobodę wyboru, czy mogę żyć tu, czy mieszkać gdzie indziej. Tak naprawdę to nie funkcjonowało, ponieważ to zależało od warunków finansowych. Jeżeli chcę mieszkać w takim domu, który chcę wybrać, to muszę mieć kredyt z banku, ale muszę mieć na to stałe zatrudnienie, żeby sobie móc na to pozwolić. Czyli taka pełna wolność wcale nie była przez państwo zapewniona. Czyli to było takim rzeczywiście ulotnym motylem. Takie były iby, były bardzo lubiane, podobały się, ale na pewno bardzo wiele pieniędzy wydawano na propagandę i przez to były może piękniejsze niż na to, na co naprawdę można było sobie w życiu normalnym pozwolić. I teraz chciałbym wrócić do 57 roku. To jest właśnie taki znaczek pocztowy, który był reklamowany takim działaniem reklamowym. To jest coś, co rzeczywiście docierało do największej liczby ludzi wtedy, kiedy jeszcze telewizja nie była taka popularna. I tutaj pokazano teren tej wystawy z domami, kościołami pozostawionymi, zrezygnowano natomiast zielonego krajobrazu i drzew. A teraz robimy skok przez czas i przypuszczam, że kolejny tytuł IBA 1984 nie był tak w pełni poważnie wybrany, bo był początkowo takim ironicznym zagraniem studentów, którzy co prawda jeszcze pamiętali wystawę pierwszą Interbau, ale z niej drwili i chcieli, mówiąc 84, przywołać rok z książki Orwella i insynuować coś z zakresu kontroli totalnej i państwa totalitarnego. Tutaj mówiono też coś o schematach przydziału mieszkań, dlatego może to skojarzenie z państwem totalitarnym. Sama IBA zaczęła się w 1978 roku, kiedy senator do spraw planowania z Berlina podjął myśl organizacji wystawy, zatrudnił dwóch pracowników, którzy mieli zająć się dwoma tematami, rekultywacją starych budynków i krytyczną rekonstrukcją. Miały te dwa działy dwóch planistów, dwóch dyrektorów, jeden był profesorem, drugi pracował raczej w przestrzeni praktycznej i oni mieli zaplanować tę nową formę zabudowy. I tak jak zapowiedziała to IBA 57, wiedziano, że nie można rozbudowywać miasta, usuwając stare budynki, tworząc nowe, tylko trzeba rewitalizować stare budynki, bo tam można też zrobić wspaniałe mieszkania, bardzo dogodne jako przestrzeń mieszkalna i to się rzeczywiście udało. Ta wystawa była więc znowu reakcją
na tej chwili
już nie dające się przeoczyć problemy dotyczące przemysłowej produkcji mieszkań. W Berlinie w tym czasie miało miejsce wiele demonstracji. Nie można było
całkowicie
niszczyć starych budynków. Pojawiali się dzicy lokatorzy, którzy takie stare budynki zajmowali na dziko. I tutaj już Iba myślała o tym, myślał też senat Berlina, miał pozdrowić cały świat w ten sposób, że tworzył zupełnie nową wystawę w nowej formie, jaka dotychczas była nieznana. I tu chodziło o osiągnięcie nowego konsensusu ze społeczeństwem miasta. Trzeba było stworzyć nową perspektywę patrzenia na domy, miasto, mieszkanie w mieście i spowodować, by społeczeństwo to zaakceptowało. To było zadanie Iby.
Ta Iba obejmuje
dlatego cały zachodni sektor miasta, czyli cały Berlin zachodni.
I
taki problem, jaki tutaj wypisano na sztandarach, nie był możliwy do zrealizowania w formie osiedla wzorcowego, tylko musiał się wykazać bezpośrednio na organizmie miasta. Całe miasto stało się niejako osiedlem wzorcowym. Tutaj pokazujemy Checkpoint Charlie w Berlinie. To jest dokładnie świadectwo kompletnego absurdu, jaki powstał na skutek zbudowania muru i zrobienia z Berlina Zachodniego takiej wyspy na terenie NRD. I ta dziwna, skomplikowana sytuacja została opisana przez Aldo Rossi. To była książka najpierw włoska pod tytułem Architektura miasta, którą napisał Aldo Rossi w 70. latach i ona potem ukazała się w Niemczech. On przedstawił miasto jako zbiór historycznie narosłych i dlatego wartościowych artefaktów. Miasto niesie w sobie swoje własne linie rozwoju, a architekci mają ich szukać, interpretować je i podejmować, a więc chodzi o czytelność miasta. Te artefakty można odczytać odpowiednio, można je zrozumieć. Aldo Rossi powiedział, że architektura to całość miasta, a nie tylko poszczególne budynki. Bez miasta nie byłoby tak naprawdę prawdziwej architektury. Czyli to jest, można by powiedzieć, odwrócenie tego, co powiedziano podczas dzielnicy hanseatyckiej, podczas tamtej wystawy. Architekturą nie są poszczególne budynki, tylko całe miasto. Czyli architektura nie jest ucieleśniona w jednym budynku traktowanym jako demonstracja, tylko jest właśnie w całym mieście, całej jego zabudowie. Aldo Rossi opracował metody, by projektować miasta i w takich rysunkach
ging erstmal spielerisch.
Najpierw tak trochę swobodnie obchodził się z elementami, artefaktami miast po to, by wykorzystać je następnie w sposób owocny w swoich projektach. Był w tym czasie w Berlinie, widział kanał na Sprewie, widział mosty Berlina i tak jakby się troszeczkę tym bawił, zastanawiając się, co można z tego zrobić. Jego metoda jest dość precyzyjna. Chce znaleźć typowe wzory. Tutaj mamy zabudowę z kraju bloku. takich kompleksu bloków,
Berlin typisch ist hier
typowa zresztą dla Berlina.
Wszystko
jedno, czy wojna to zniszczyła, czy nie, takie właśnie formy zabudowy kompleksowej z takim obramowaniem były typowe dla Berlina. On wyszukiwał takie typowe cechy, regularne klatki schodowe, typowe domy. Wyszukiwał takie powtarzalne, regularnie występujące struktury. To właśnie architekt powinien zauważyć, znaleźć i dostosować do nowych, zmienionych warunków, ale jednak wykorzystując te stare artefakty. Zupełnie inną postawę pokazuje Oma, to było biuro, w którym współpracował również Remco Kohlhaas.
An den Städten ist hier die These, ist weiterzubauen.
Należy przedstawić tezę, że trzeba je rozbudowywać, ale używać środków i form współczesności. Czyli to jest ta sama forma, czy ta sama metoda, którą zaproponował Aldo Rossi.
Aber stellt sie sehr eng in dieses Geviert hinein.
Oma stara się unowocześnić budynki, wykorzystać współczesną architekturę, która trochę ma przypominać architekturę wcześniejszą z tego miejsca, ma niejako do niej nawiązywać, wpisywać się w jej kontekst, w kontekst całego miasta. Decydującym krokiem było jednak to właśnie, to był ten wielki rysunek biura Oma, którym biuro wybrało konkurs architektoniczny. Tutaj mamy
Friedrichstrasse
w pełnej długości od Sprewy do dzisiejszego placu Beringa. W pośrodku był checkpoint Charlie, czyli przejście między Berlinem Wschodnim a Zachodnim, granica systemu, mur. Przerywający całą perspektywę zabudowy. To jest coś, czego w 50. latach nikt nie mógłby sobie wyobrazić. Wszystkie plany Berlina Zachodniego kończyły się na końcu świata, czyli na murze. To był koniec świata dla Berlina Zachodniego. Bo wtedy przecież nikt nie wiedział, że Friedrichstrasse stanie się największą ulicą XX wieku.
Bo
tu są wspomnienia starych projektów, na przykład Misa van der Rohe, jego wieżowiec ze szkła, architektura 20 lat. Proszę się wtypnąć. I właśnie dlatego stawiono tutaj modelowo te budynki zaprojektowane w latach 20. Podjęto myśli pochodzące z lat 20. i starano się je precyzyjnie wstawić w istniejącą strukturę obecnego miasta, żeby stworzyć równowagę przeszłości, przyszłości i dzięki temu stworzyć odpowiednią teraźniejszość. Potem były takie budynki, jak ten tu pokazany na zdjęciu, bo zaproszono na przygotowanie tego różnych architektów, rozpisano międzynarodowe konkursy. Architekci byli zapraszani do Berlina, brali udział w letniej akademii i w sumie otworzyli całą wielką dyskusję, która była kontynuowana przez długi czas, aż nieoczekiwanie upadł mur. Ale wtedy architekci byli niejako przygotowani do tego, co nastąpiło później. I tutaj widzimy amerykańskiego prezydenta Ronalda Reagana, Helmuta Schmidta, kanclerza federalnego i Richarda von Weizsäckera, wtedy nadburmistrza Berlina, którzy opuszczają zachodni sektor, mówią adieu, bo mur upadł i potem 99 rok i następna IBA.
Das ist jetzt ein kurzer Zeitabschnitt von 84 nach 99. Es sind teilweise dieselben Leute. Es gab
mieliśmy tutaj okres od 84 do 99 roku. Najpierw zaczęło się krytyką Iby z 84 roku. Mówiono, że to był teatr architektów, że nie było to traktowane poważnie, że w bardzo mocno dotowanym mieście Berlinie chodzi tylko o rewitalizację starych budynków, że to za mało, że to nie jest odpowiednio poważne podejście do Berlina. My jesteśmy tutaj na Nowej Ibie, w zagłębiu Rury, w północnej Nadrenii Westfalii, gdzie mieliśmy 150 lat ciężkiego przemysłu, który zniszczył krajobraz. Nie można tutaj mieszkać, nie ma już stali, nie ma węgla, trzeba to uprzątnąć. Co z tym zrobić? Zrobimy w takim razie nowy park, ten Ibę. Umieścimy w tym parku w całym krajobrazie i nazwiemy ją zmianą struktury, przemianą strukturalną. Potrzebujemy ekologicznego podejścia i odpowiedniej do niego architektury. To jest mała mapka, pierwsza.
Iba
zresztą, która dotyczyła całego krajobrazu. Problem, jaki jednak tutaj powstał, polegał na tym, że to były mniejsze, pojedyncze miasta, takie jak Duisburg, Gelsenkirchen, Mülheim, Essen, Bochum, Dortmund.
17 gmin, 2 miliony mieszkańców,
obszar 800 km kwadratowych.
Das Leitmotiv dieser Gegend ist die
Emscher, tej okolicy jest rzeka Emscher, która przez cały ten teren przepływa. Czyli można powiedzieć, że to jest symboliczne i faktyczne podjęcie monumentu w sensie Aldo Rossi, gdzie ta rzeka, to połączenie stanowi artefakt, który podejmujemy, żeby spojrzeć w przyszłość. Tutaj mamy źródła rzeki Emscher, a tu jej ujście do Renu.
Ta Iba setzt ein Programm auf.
Założyła sobie taki program, który miał służyć ekologicznej, społecznej i kulturowej rewitalizacji krajobrazu i miasta. A mówiąc o krajobrazie, mówiliśmy o wszystkim, również o mieszkańcach. I Iba uzgadniała program z różnymi grupami interesów, kontrolowała następnie je i wykonanie, wchodząc w szczegóły projektów, rozdzielała subwencje, przyspieszała postępowanie, udzielała rad i zwracała uwagę na to, żeby wszystko, co jest zbudowane, było dostosowane do postindustrialnej przyszłości. A więc każde działanie w tym okresie, w tym lancie, gdzie było ukierunkowane na zrealizowanie tego właśnie celu.
Ta przyszłość
to będzie ekologiczny krajobraz, uzdrowiony krajobraz z nowymi budowlami, ale również zachowanymi pomnikami budownictwa przeszłości industrialnej. Tutaj jest też rzeka Emscher z kanałem i mostem nad nim przerzuconym. I tutaj jak spojrzymy, to widzimy dzieło sztuki, obelisk z włókna węglowego, który został przygotowany na wystawę sztuki w 2010 roku. To jest zdjęcie przedstawiające
Völklinger Hütte,
pochodzące od fotografa Gerta Kahle. On fotografował bardzo dużo obiektów przemysłowych, w tym przypadku właśnie hutę. I to nie jest taka fabryka, jaka istniała kiedyś, tylko dzisiaj jest już to pomnik kultury.
Hier ist der Akt der Transformation zu sehen. Hier
widzimy akt transformacji. Tutaj widzimy po na dole przepływającą rzekę Emscher zrenaturalizowaną. Rzeki są odpowiednio modelowane, rzeka ma normalnie płynąć, a na górze mamy relikt z czasów przemysłu wielkiego, jaki tutaj miał miejsce w zagłębiu Rury.
A tutaj
widzimy już kawałek zrenaturyzowanej rzeki, czyli nie w formie takiego prostego kanału, tylko właśnie w naturalnym biegu koło Dortmundu.
This is an Ringlokschuppen, das heißt an Eisenbahn.
Tutaj mamy zajezdnię czy hangar dla pociągów lokomotywowych, którą przerobiono na obiekt kulturalny, trybuna dla widzów. I widzimy pewne elementy wyposażenia, które tutaj umieszczono. Wiele z tych właśnie obiektów przemysłowych zostały przebudowane w ten sposób, by tworzyć obiekty kultury. Tutaj może zbierać się publiczność. Zaproszone grupy teatralne przedstawiają performansy. A więc to wszystko, co się tutaj wydarza, to jest coś, co łączy obszar kulturowy, naturalny, łączy przeszłość z przyszłością, gdzie mamy bardzo różne działania podjęte, aby właśnie tego połączenia dokonać. Czyli idziemy od renaturyzacji rzeki aż do wyposażenia sceny i teatru w najnowocześniejszą technikę. To jest moim zdaniem bardzo inteligentne podejście. To przebudowa rzeki Emscher była niezwykle drogą inwestycją. Gdyby wszystko, co tutaj zaprojektowano, zrobiono, nie wystarczyłoby pieniędzy, co nie podobałoby się oczywiście społeczeństwu. Ale w momencie, kiedy to było urządzone w towarzystwie tego typu realizacji, jak na przykład przedstawienia teatralne czy performansy, to zupełnie inaczej zostało to przyjęte, ponieważ ludzie szli na przedstawienie, potem wracali do domu, patrzyli, że są jakby w zupełnie innym obszarze, że mogą ewentualnie połączyć jakby ten obszar kulturalny z naturalnym, ten obszar kultury z miejscem, gdzie się idzie na przykład z psem na spacer, żeby stworzyć tą równowagę pomiędzy naturą a kulturą. A jednocześnie zająć się tą sferą infrastruktury. A tej Iwie z kolei w 2010 roku zarzucano, że w zasadzie nie miała nic wspólnego z architekturą, że w czasie jej realizacji nie powstały żadne piękne domy. I dlaczego w czasie wystawy budowlanej mamy mieć do czynienia tylko z jakimś kanałem? Mówiono, że Iby 84, 99 rok znakomicie jednak coś osiągnęły i tutaj ta dyskusja się rozwinęła, ale naturalnie w tym czasie świat stał się jeszcze mniejszy.
Jetzt kommt Sachsen-Anhalt.
I pojawiła się kolejna koncepcja, kolejny nowy land na zachód od Berlina, mianowicie Sachsen-Anhalt, pomiędzy Hamburgiem a Berlinie, tam to miejsce, gdzie wszyscy wyjeżdżają, bo jadą albo do Berlina, albo do Hamburgu. W Magdeburgu, w stolicy Sachsen-Anhalt, nikt nie chce już dzisiaj mieszkać. I ta IBA miała konkretne zadanie do wykonania. Zadania, które dotyczyły konkretnych miast w tym landzie. To znaczy, typowe tam było bardzo dużo małych miast, częściowo nawet bardzo starych miast, częściowo miast przemysłowych z XIX wieku pochodzących, częściowo też nowych miast przemysłowych, które powstały w czasie NRD.
insgesamt
i te wszystkie miasta, stworzyły, straciły swoje miejsca pracy. A mimo to pozostały miastami i co z nimi trzeba było zrobić?
Das ist das Schema, das steht,
i to jest
kuratorium,
które pokazuje też, jak, jaki był skład kuratorium tej wystawy. To właśnie w tym kuratorium ja współpracowałam.
Właśnie
biuro IBY zainicjowało i przeprowadziło tę akcję. I myśmy odpowiadali jako biuro za całą koordynację, a potem mieliśmy pojedyncze te miasta, które w tym uczestniczyły. To są te kosteczki, które widzimy na tym schemacie. Biuro IBY było tą jednostką operacyjną pomiędzy miastami i Ministerstwo Landu i Prezydium, bardzo poważna nazwa, która zajmowało się nadzorem nad tym wszystkim. I wreszcie kuratorium. Mieliśmy w ramach kuratorium i w ramach współpracy z tymi miastami naprawdę bardzo interesujące dyskusje. Ale chciałem powiedzieć, jakie problemy miały te miasta do rozwiązania. To było mniej więcej w 2002 roku, kiedy to się wszystko zaczęło. No wtedy mieliśmy już czas transformacji niejako za sobą. Przemysł zniknął, ale pozostały jego pozostałości i o tym właśnie musieliśmy dyskutować. To, co tutaj widzimy, to zostało sfotografowane w Halle, mieście w Saksonii-Anhalt. To było miasto, które w NRD uchodziło za bardzo nowoczesne. Centra miast natomiast, tak jak Willemburg na przykład, kolejne miasto były bardzo zaniedbane i zniszczone. Czyli mieliśmy jakby taką mieszankę małych, zadbanych przestrzeni, ale już naprawdę nie takich, których ludzie chcieliby mieszkać, a z drugiej strony zaniedbanych śródmieści i centrów miast. Jak wszyscy najpierw chcieli mieszkać na peryferiach miasta, nie w centrum, potem przyszła transformacja, zmieniono wszystko, zmieniono percepcję i spojrzenie. W centrach miasta zrobiono na przykład takie strefy dla pieszych, bardzo pięknie je wykończono. I one zaczęły wyglądać, te centra miast, tak jak kiedyś wcześniej wyglądały. A potem, co się jeszcze wydarzyło, ponieważ tak wielu ludzi wyprowadziło się z tej okolicy, pozostało wiele pustych domów, szczególnie na peryferiach, na obrzeżach miasta. A w środku, w centrum miasto wyglądało w ten sposób, już nie tak i tak, tylko właśnie tak pięknie, jak na tym poprzednim zdjęciu. Doszło do jakby odwrócenia mentalnego postrzegania tej przestrzeni o 180 stopni. Trudno może to zrozumieć, ale właśnie tak inaczej zaczęto na to patrzeć. Ale to w końcu była sytuacja, która dotknęła te miasta w bardzo wyraźny sposób, gospodarczo czy politycznie, i w ten sposób jakby sparaliżowała zdolność ludzi do działania, pozostawiając ich takimi bezradnymi.
Bo
takie budynki stały przez długi czas puste, nie było żadnej inicjatywy społecznej, cywilnej, nie wiadomo, co było z tym zrobić. Ludzie rzeczywiście byli jak sparaliżowani. Więc właśnie wystawy IBY miały dla każdego z tych miast pojedynczych rozpocząć proces znajdowania własnego autostereotypu, żeby miasto mogło lepiej precyzyjnie określić swoje cele i ewentualnie lepiej wykorzystać dla celowych działań dostępne jeszcze środki. Tutaj widzimy ministra budownictwa i jednego z dwóch dyrektorów IBY, profesor Oma Akbar i jego minister do spraw budownictwa.
Tutaj widzą Państwo prezesa niemieckiego towarzystwa homeopatycznego. Vor dem Schloss Köthen,
przed zamkiem w miejscowości Köthen, który znajduje się w połowie w stanie ruiny. I tutaj akurat mamy walizkę, oryginalną Hahnemanna, walizka homeopatyczna, zawierająca lekarstwa. Walizka jest przeniesiona do tego budynku. To był klasztor w poprzednim stuleciu. Czary braci, potem przez długi okres miała tam miejsce manufaktura, potem był ten budynek pusty. W tej chwili posiada status zabytku i tu mieści się biblioteka Stowarzyszenia Homeopatycznego. Jest to taki przykład samouleczenia się miasta. Miasto Köthen. To miasto Köthen było właśnie tą miejscowością, gdzie Hahnemann, ojciec homeopatii, rozpoczął swoje prace, swoją praktykę. Miał własny szpital, pracował, ponieważ lekarze homeopaci notowali wszystkie spostrzeżenia, prowadzili protokoły z każdego przypadku leczenia. I tutaj wszystko zostało umieszczone w tej bibliotece. Więc nie w tej bibliotece w Hamburgu, która jest droga, tylko tutaj umieszczono wszystkie zbiory.
Auf der Landkarte, die machen dort Kongresse
znalazło dla siebie jakby nowy wizerunek i momentalnie rozpoczęto tutaj także procesy lecznicze. Wszystko to dzieje się w tej miejscowości. A są też różne inne przykłady. Tutaj mamy małą inicjatywę. Jesteśmy w Dessau. Dessau to osiedle, wielkie osiedle przemysłowe, które jest rozciągnięte niesamowicie.
Miasto zostało
rozbudowywane tak na zewnątrz, w związku z tym w środku pojawiały się wolne przestrzenie. Ten teren został w zasadzie przekazany w takich jakby zamkniętych sektorach do wykorzystywania dla chętnych. To miasto to był jak archipelag wielu wysp.
Akrobatisch fahren kann und die haben sich hier ihre Bahn
tutaj
konstruiert aus
Erdhügeln skonstruowała własną
und
kolej
hier ihre Treffen.
I tutaj młodzież, to była własna inicjatywa młodzieży, zorganizowała sobie miejsce spotkań. To jest właśnie też przykład samoleczenia się takich miejscowości, które szukają własnej tożsamości. Czyli młodzi ludzie zorganizowali się, wykonali taką pracę i to już budzi zadowolenie, ponieważ powstało takie jądro społecznego działania. I koleje DMX istnieją na całym świecie. To coś oznacza. Jest to coś wspaniałego, że można w tym uczestniczyć. Na całym świecie istnieją informacje na ten temat. Jest to coś autentycznego, ponieważ wypływa z inicjatywy podejmowanej przez młodych.
Das ist mein drittes Beispiel. Dazu ist eine Bergmannsiedlung aus den 50er Jahren, mit hohem Mitleidensatz von der DDR damals gebaut wurde, weil in dieses staatsames Haus gab es spezielle
Bergwerke.
Und die Leute sollten gut untergebracht werden.
Also das ist staatsam. Und familioki można byłoby to może po polsku nazywać. A tutaj Stare Miasto. Bardzo piękne budynki, plac.
wurde diese Siedlung, diese Bergmannssiedlung, die eigentlich auch schon sehr verwahrlost war,
diesmal
auf Wunsch der Bevölkerung,
na życzenie
I see sie sind nicht besonders beeindruckt. Eine Geschichte von äußerster Armut und äußerster Konzentration der Mittel.
Was Sie hier sehen, sind die Kataloge, die Bücher.
Das wollte ich Ihnen wirklich noch zeigen. Deswegen wurden sie in Zusammenhang gestellt, im Detail diskutiert und in den Jahrbüchern des IBA-Büros veröffentlicht. Und jedes Jahr entstand ein solcher Band. Und als dann die Zeit um war, erschien ein Katalog, 19 Städte. Das Thema neu. Weniger ist Zukunft.
Mniej oznacza przyszłość. Less is future. Czyli przyszłość to mniej.
Weniger ist Zukunft. Und dann gab das Ministerium auch noch ein Geld aus. Und
wydało także środki finansowe i każde miasto otrzymało mały katalog, mały prospekt na pamiątkę.
Ungefähr zeitgleich mit dem zweiten oder drittletzten Band, ungefähr hier,
kam von Monika Maron dieses Buch heraus. Ein Text
über Bitterfeld, was auch eine dieser Städte war. Ein Bericht nennt sie es. Monika Maron
hatte 1981
in Bitterfeld gelebt und dort als junge Journalistin eine kleine Reportage gemacht über die Zustände in Bitterfeld,
über die ökologische Zerstörung in Bitterfeld stattgefunden hat,
über die Abwasser sind von den chemischen Werken dort, wo keine Pflanze, kein Tier mehr wachsen kann, die Mondlandschaft.
Ein schwieriger
und sehr ernster Text, der natürlich eingeschlagen ist wie die Bombe und hier zu einer Schriftstellerkarriere verholfen hat, weil als Journalistin konnte sie nicht
karierę, ponieważ nie mogła po opublikowaniu takiej książki pracować jako dziennikarka, więc napisała książkę.
Film, zdjęcia, Abteilung, oder solche Dinge. Ne? großartiger Text.
Więc był to wspaniały tekst.
Das ist Iba.
To jest Iba.
Dann,
następnie
ist die Iba in Hamburg.
Pojawiła się Iba
das ist
Hamburg.
Nur was ganz
następna anderes. Iba. I to jest coś zupełnie innego.
Das ist Hamburg. Wilhelmsburg.
Tak się nazywa część miasta.
I tutaj
mamy nazwę Skok nad Łabą 2007-2013. Jest to Hamburg w XVIII wieku. Wiem, że to było dawno, ale chciałam Państwu lepiej przedstawić strukturę u Hamburgu. Tutaj mamy Hamburg otoczony murami miejskimi, Łaba,
teilweise noch vom Gezeiten bewegt, das
Delta, naturalne bieg, Delta. Jak wiemy, rzeka dopływa do morza. I tutaj olbrzymie tereny, które były zalewane.
Teren vague. In, auf dieser Seite
i tutaj,
ist
po tej stronie, powstały kiedyś osiedla
robotnicze.
Ta pierwsza wyspa stała się portem. Potem port rozbudowywał się. W pewnym momencie dotarł aż do miasta niemalże. Mało tego, został przekształcony w port kontenerowy, a kontenery wymagają powierzchni. Więc ten teren stał się zbędny nagle, bo był za mały. Nie ma już takich czasów, że jest to miasto portowe, gdzie składowana jest drobnica, gdzie jest dużo spichlerzy i spichrzu. Wobec tego wszystko się zmienia. Na początku ten teren zbliżył się do miasta i tutaj widzimy od strony portu, można tutaj pięknie zaprojektować budynki. Jest to taka zabudowa. I tutaj mamy ten przeskok nad Łabą. I to, co po tej stronie już widzimy, to właśnie z tyłu mamy filharmonię.
Würde man diese Speicherstadt sehen, aber jedenfalls wir reden jetzt hier von dieser grünen Insel, in der solche Siedlungen sind.
I tutaj mamy pobudowane osiedla. Oczywiście mamy jeszcze mieszkania socjalne, które wybudowane zostały w 60-tych latach. Takie rozproszoną zabudowę. Tutaj jeszcze mamy właśnie dźwignie portowe, teren przemysłowy.
Diese Landschaft oder Stadtschaft galt der Aufmerksamkeit. Also die Stadt hat jetzt lange Zeit ihre Grundstücke verkauft und realisiert und große Gewinne gemacht und eine Boomstadt ist zu Boomstadt geworden und toll gebaut.
Und dann stellt
sich plötzlich heraus, dass sie nicht mehr weiter wachsen kann und stellt sich heraus, dass sich irgendwann Horizont dahin, wo niemand mehr hingegangen ist, sich irgendwas verändert. W liniach horyzontu, gdzie już nikt nie chce mieszkać. I w tej chwili należało się zatroszczyć o tą sytuację. Należało zrobić taką zabudowę, żeby nie było niebezpieczeństwa powodzi. Należało doprowadzić do dekontaminacji, znaczy usunąć te stare zanieczyszczenia. I to było to, żeby było to miasto ludzi, a nie miasto sąsiedzkich.
I oczywiście, że wymagało to środków finansowych, ale one były. I tutaj na przykład mamy taki przykład, wieża przeciwlotnicza, która została przybudowana. Ta wieża po prostu to był taki szary, masywny budynek, który pochodził z dawnych czasów, to był relikt powojenny i zastanawiano się, co można z tym zrobić. I w ramach transformacji zostało tutaj wybudowana
została ona przekształcona, przebudowana na zbiornik energii cieplnej. I to jest przykład, jak mogą funkcjonować takie budynki. Oczywiście można zająć się alternatywnymi energiami. Energia cieplna jest to dzisiaj bardzo aktualny temat.
Wszyscy się tym zajmują.
Ale także można powiedzieć, że jest to taki zbiornik pamięci, czyli poniekąd dwóch rzeczy. Zbiornik energii,
Erinnerungsspeicher, a także wspomnienie.
Były też małe budynki,
prototypowe
budynki, prototypowe budynki.
Also wie eine IBA als Modellsiedlung, sie sehen im Hintergrund ein
Neubau. Tam Państwo widzą tle nowy budynek.
Saubruch in Hatten. Hier einige von Modellhäusern,
kilka modelowych
hier
budynków,
auch ein Neubau,
tutaj także nowy budynek w centrum miasta.
Von Wilhelmsburg, dem neuen
Stadtteil. Wilhelmsburg, nowe osiedla.
Diese IBA ist übrigens vor ein paar Wochen zu Ende gegangen. Ich war
zakończyła się kilka tygodni temu.
Dort,
myślę, że trzy tygodnie temu tam
sagen,
byłem, a rozglądałem się. I muszę powiedzieć, że osobiście byłem zafascynowany tym wszystkim, co widziałem. Zauważyłem,
Die Faszination verschwindet.
Że fascynacja jednak szybko zanika.
Pierwotnie
bardzo euforystyczny tekst napisałem na ten temat. A teraz, kiedy na to patrzę,
to
dużo pracy, to ta normalna praca projektowa, planistyczna związana z IBA. A tym samym perspektywa się zmienia, bo IBA
w zasadzie
jest jakby planowaniem miasta pod hasłem neoliberalizmu. Czyli zamiast urzędu planistycznego można byłoby zrobić IBA i można byłoby dużo szybciej przyciągnąć uwagę, gdyby zorganizować to w inny sposób. I to chciałbym, żeby Państwo rozważyli.
Vorläufig letzten IBA,
przechodzę
die beginnt,
do w zasadzie ostatniej IBA, która w sobotę w Bazylei się rozpocznie.
Jest to
taki Bazylea, to jest region trzech narodów, czyli jest to naprawdę międzynarodowa wystawa budowlana.
Bo jest bardzo, w zasadzie
można powiedzieć, wystawa trzech narodów. Mamy tutaj Francję,
Imaginy,
i zresztą mamy tu w trzech językach właśnie nazwy.
Vorstellen und bauen.
Chodzi tutaj o to, by wystawić to, co będzie dotyczyło przyszłości. Zostały nam te trzy litery IBA. Może poćwiczymy, jakby to po polsku można było wyrazić, jakiś taki polski skrót IBA.
Das ist die übliche Zeichnung, ich gehe nicht länger darauf ein. Das ist ein Monument im Basler Hafen, das Dreiländereck.
Jest to przecież ten trójkąt trzech narodów. Francja, Szwajcaria, a po trzeciej, na trzeciej stronie Niemcy.
Nun wird es ernst mit der Internationalität.
Przejdźmy do tego międzynarodowego charakteru. Dotychczas jednak wszystkie IBA były wewnątrz niemieckimi imprezami. No może udział był międzynarodowy, bo nie może zagraniczni architekci. Raz było dwóch członków kuratorium za granicę, ale sama IBA nie przekraczała granicy. Ani w ramach swego programu, ani w ramach obszaru. I tutaj będziemy mieli test. Bo tu mamy Republik France, Bundesrepublik Deutschland i Konfederację Szwajcarską. Całe trudności od razu można przewidzieć. I nie dotyczą one ani tematyki, ani motywów, ponieważ tematy i motywy znajdziemy. Dotyczą one raczej struktur albo kultur, które się tutaj spotykają i muszą się przeniknąć wzajemnie. Ale nie będą mogły. IBA, tak jak powiedziałem, to instrument projektantów, czy planistów, albo też instrument dla polityków, którzy muszą połączyć plany ze zgodą społeczeństw. Samo planowanie jest jednak aktem państwowym i jest regulowane przez państwo, są suwerennym aktem i ich rozdział jest zapisany, rozdział kompetencji jest zapisany w konstytucji, oczywiście w zależności, bo mamy tutaj jednak różnice w relacjach między gminą a niemieckim landem, szwajcarskim kantonem czy francuskim departamentem i tutaj to jest bardzo różne. Oczywiście można pewne rzeczy zapisać w umowach, ale dla samych urzędników jako osób jest, będzie to trudne, ponieważ muszą oni znaleźć własnego odpowiednika w innym kraju. Zazwyczaj będzie on na innym szczeblu, na przykład burmistrza, który będzie musiał prowadzić rozmowy ze swoim odpowiednikiem. To będzie szef na przykład w kantonie, natomiast ten odpowiednik szefa w kantonie to będzie na przykład pracownik ministerstwa we Francji. I tutaj pojawią się trudności. To będzie utrudniać bezpośrednie porozumienie i współpracę. A przecież jest to bardzo ważne, bo to wszystko musi funkcjonować na szczeblu osobowym, w kontaktach międzyludzkich.
Dlatego też
miałbym pytanie, jak można dokonać transformacji IBA, żeby można było wszystko zastosować także w innych krajach. Oczywiście, mogę postawić inaczej pytanie, jak to I, które oznacza internacjonalne, międzynarodowe, które dotychczas było taką dekoracją, która ściągała uwagę, więc jak można byłoby przekształcić? Jeżeli stawiam pytania, to miałbym też drugie pytanie. Jak z kolei to B, które oznacza budownictwo, ale jak się okazało, kryje się za tym w zasadzie P, czyli planista projekta. I jak z tego można byłoby w zasadzie zrobić A, które oznaczałoby architekturę? I trzecie pytanie, ponieważ do trzech razy sztuka. Prowadzi mnie do takich rozważań, które wiążą się z książką wydaną przez Monikę Maro na temat Lierfeldu. Mianowicie, jakie istniałyby możliwości, żeby pozyskać takich autorów, takie dzieła, żeby jednak nie naruszyć ich wolności i niezależności jako artystów. Mogę sobie wyobrazić, że w taki sposób można byłoby wzbudzić większe zainteresowanie. I tutaj znowu uwaga, to jest na A po niemiecku, Aufmerksamkeit. Czyli artyści są przecież mniej podejrzanymi świadkami niż inicjatorzy wystaw. W Saksonii-Anhaltzkiej też ten temat nosiłem ze sobą. I w tej chwili praca nad tym referatem doprowadziła do tego, że te pytania ze mnie wypływają. I chciałbym teraz przedstawić Państwu odpowiedzi, możliwe odpowiedzi, które będą stawiać od razu trzy tezy dotyczące nowej formuły IBA. Chciałbym, żebyśmy na ten temat też dyskutowali. O.
Das Bild ist von Peter Bruegel, Vater,
ojca,
heißt Kinderspiele,
zabawy dzieci, wsi, Wiedniom, w Muzeum Historii Sztuki.
Und zeigt natürlich eine Stadt,
pokazuje
und zeigt uns, gegenwärtiger, wie wir in der Stadt herumspielen,
ludzi, jak bawimy się w mieście. I może powinien nas poruszyć do rozważań na temat miasta. Moje trzy tezy, które chciałbym podać dyskusji. Po pierwsze, uważam, że należy zakwestionować powiązanie IBA z urzędami planowania miasta. Oczywiście to powiązanie powoduje, że za IBA kryje się cały państwowy autorytet, ale w ten sposób IBA są ograniczone do określonego stosunku między gminą a danym landem czy administracją. I to ma swoją drogę administracyjną. Oczywiście jest to uwarunkowane w sposób techniczny, ale nie ma żadnego wpływu na wyniki. Więc jak mogłoby to, gdyby zamiast urzędów planistycznych, planowania miejskiego, pojawi się architektura? Gdyby architekci zamiast pracować za darmo dla konkurentów, na przykład dla miasta zrobiliby bezpłatnie projekty i to bez żadnego zlecenia, tylko po prostu na bazie własnej inspiracji. Wtedy bardzo wiele różnych ciekawych projektów by się pojawiło. Byłaby cała oferta możliwości i wszystkie miałyby taki potencjał, że mogłyby się rozwinąć dalej, z tego mogłyby powstać zamówienia. IBA byłaby wtedy taką wystawcą, rysunek czy modeli, byłaby taką, IBA byłaby platformą, na której można byłoby to omawiać, gdzie można byłoby szukać projektantów, gdzie sami planiści zastanawialiby się, co jest możliwe, wiedzieliby, co jest możliwe. A zamawiający potencjalnie wiedzieliby, co im pasuje. Drugi punkt, druga teza. Wiem, IBA potrzebuje legitymacji, potrzebuje umocowania demokratycznego. A pod skrzydłami urzędów planowania miejskiego było to zagwarantowane. Ale w tej chwili powinno to być przejęte przez miasta. I w zasadzie jest to pytanie o miejsce, o takie naczynie dla IBY. Należałoby znaleźć miejsce, które zapewniałoby przejrzystość, które poza tym znajdowałoby się poza polemikami różnych sił czy partii politycznych, czy grup interesów. I byłoby widoczne i dostępne dla wszystkich. I to nie może być wobec tego ani ratusz, ani rynek. Nie może być to ulica. Nie mogą być to pomieszczenia biurowe czy konferencyjne. Jedyne miejsce, jakie mi przychodzi na myśl i spełnia wszystkie kryteria, a poza tym wnosi dodatkowe kwalifikacje, to muzeum. Muzea to miejsca, gdzie jesteśmy świadomi teraźniejszości, mając przed sobą artefakty przeszłości, tak mówi Boris. Są to miejsca, w których przechowywane są te rzeczy, które w codzienności mogłyby zaginąć. Są to miejsca, w których na początku nie rozmawia się, a mimo to mają one swoją wartość. Są to też miejsca, gdzie można zmieniać wartości, gdzie poszukuje się kryteriów, gdzie zawieszenia nigdy nie są ostateczne, gdzie tym samym zasadą staje się zatrudnienie. I na pewno muzea są to miejsca, które nie dają żadnych uprzywilejowań albo prawa wyłączności. I uważam, że gdyby IBY zaistniały w muzeach, to miałyby one tą swoją legitymację, to umocowanie w miastach, przez miasta i dla miast. Można tutaj wystawać, powodować, czy przyczyniać się do rozwoju dyskusji i rozmów. Można prowadzić protokoły, może być to punkt wyjścia i punkt spotkań, punkt zgromadzeń. I przechodzę do trzeciej, ostatniej tezy. Żeby uzyskać percepcję na zewnątrz, żeby znaleźć odbicie siebie, IBA potrzebuje spojrzenia z zewnątrz, potrzebuje takiej historii z zewnątrz, w której potrafiłaby odzwierciedlić własną specyfikę. I do tego potrzebni są przyjaciele. Trzeba zaprosić przyjaciół, którzy początkowo nie są ani ekspertami, ani terapeutami, tylko są przyjaciółmi, którym można wszystko pokazać, którzy rozglądają się ostrożnie i ostrożnie powiedzą, co zaczynają rozumieć, którzy będą się cieszyć, jeżeli coś znajdzie kontynuację, a nie będą krzyczeć, jeżeli coś się nie uda. czyli są to przyjaźnie nastawieni obcy, fotografi, pisarze, filmowcy, reżyserowie, muzycy, autorzy własnych prac. Ich prace będą działać jak zwierciadła i będą przedstawiać to, co rozpoczyna dziać się w mieście. Będą przedstawiać to i reflektować dla miasta i na świat.
In Kunstwerken würde sich der affektive Gehalt der Ereignisse
transportieren. Zawartość wydarzeń. A o to przecież chodzi.
Das sind alles Verschiebungen.
Są to w zasadzie te dwa z trzech punktów. To przesunięcie, mianowicie to przesunięcie z tego znaczenia urzędowego do miast, do takich miejsc jak muzea, czyli do serc miasta. Trzecia rzecz to jest krytyka tego propagandowego samochwalstwa, które niestety jest czasem nieprzyjemne i nie działa.
Worum geht es?
O co chodzi?
Alle sollten zusammenwirken.
Wszyscy
alle
powinni współdziałać. Wszyscy
all
mieszkańcy miasta. Widzą Państwo, właśnie wszyscy tu, którzy się kręcą na tym obrazie, powinni współdziałać
z sobą.
Żeby rozpocząć taki ruch spiralny w kierunku piękna, wyjątkowości miasta. Ponieważ to mobilizuje mieszkańców miasta, kiedy mają w czymś udział, kiedy miasto mi się podoba, kiedy są z tego dumni i cieszą się, to właśnie to wszystko świadczy o tym, że to jest miasto. Ja w każdym razie, jako mieszkaniec miasta i architekt, chciałbym w takim czymś uczestniczyć. Dziękuję bardzo. Za uwagę.
Bardzo dziękujemy.